Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. Co pan na mnie ma?
Znowu? No, mam na pana, ale chciałem na chwileczkę wrócić do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, proszę pana, bo jestem do tego zobowiązany. Pan powinien od tego zacząć, bo to do pana napisał ksiądz Michał, nie wiem, czy nazwisko mogę wymieniać, i napisał, że szczęść Boże, panie Wojciechu, oczywiście, no bo wy bez takiego przywitania się nie możecie obejść, chociaż papież się obchodzi.
Papież, proszę pana, Francesco, to jest heretyk. To tak. Nie ma o czym w ogóle gadać. To on się, on Buonasera mówi, tak. A, my katolicy się odróżniamy od niego tym, że se szczęść Boże mówimy. No i ksiądz napisał, że...
Pensja za lekcję katechezy, to znaczy to dotyczy tego, że ja, no powiedzmy sobie, trochę w cudzysłowie przeatakowałem te stosunki finansowe między Kościołem a państwem, lekcje religii, płacenie i tak dalej, i tak dalej. Ksiądz napisał, pensja za lekcję katechezy jest rekompensatą dla Kościoła za zabrane przez poprzedni ustrój ziemię, nieruchomości, szkoły, domy opieki, szpitale. W skali ogólnopolskiej ogromna ilość, dzisiaj nie do odzyskania, dlatego państwo podpisało z Kościołem umowę konkordat, że w zamian za te dobra będzie płacić przez pewien okres wynagrodzenie za katechezę i ubezpieczenie misjonarzom i zakonom klauzurowym. Tak napisał ksiądz Michał Małek, albo Malek, przepraszam, mogę przekręcić nazwisko, oczywiście dodał z modlitwą. Sprawdziłem, panie Wojciechu, jak to jest,
no i?
Proszę państwa, jak to jest w konkordacie. Tam rzeczywiście są zapisy dotyczące lekcji religii, dotyczące także wynagrodzenia. Płaci się jak za każdą pracę katechetom, którzy albo które uczą w szkołach, więc hał odszczekuję, jeśli coś niesprawiedliwego, jeśli o to chodzi, powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o odzyskane nieruchomości, szkoły, domy opieki, szpitale i tak dalej, to dyskusja na inną audycję, bo tutaj wiele wątpliwości by się pojawiło, a więc jeśli ktoś mnie opacznie zrozumiał, albo ja opacznie zrozumiałem zapisy konkordatu, to przepraszam.
Niech się pan tak nie tłumaczy, bo wie pan, ja rozumiem takie stanowisko, jak się jest komunistą, czy tam człowiek ma z lewej strony serce, a nie z prawej, tak jak ja, to może go wnerwiać. Lekcja religii w szkole i wnerwiać jeszcze za to, że on w podatkach za to płaci. A mnie z kolei wnerwia to, że płacę z moich podatków za aborcję i za różne inne brzydkie rzeczy. No i no, nie ma co przepraszać za to, że coś kogoś w państwie wnerwia. To tak jak w małżeństwie. No nie jesteśmy ideałami na pierwszej randce, ale potem tak. Wychodzą fakty pewne i człowiek no, musi cierpieć niektóre okoliczności w swoim życiu. Więc nie trzeba tak się znowu krygować, że pana wnerwiają lekcje religii. Bo ja to rozumiem, a ja chcę wymusić na pańskiej stronie płacenie za lekcje religii.
Tak, panie Wojciechu, a ja się bardzo cieszę, że ten ton księdza Michała jest taki koncyliacyjny bardzo. Taki poziom dyskusji to bardzo lubię. A tak przy okazji to jeszcze powiem, panie Wojciechu, że do mnie docierają wieści mailowo i przekazywane przez ludzi, niech pan sobie wyobrazi, że księża mnie, proszę pana, no nie powiem, że lubią, ale no może szanują moje poglądy. I na przykład ksiądz Łukasz z Bielska Podlaskiego, tak się nazywa, Bielsk Podlaski. Dowiedziałem się, wyrazy sympatii przekazuje. Jestem z tego bardzo zadowolony.
Proszę wie pana. Pan co? Ale to mnie pan dziwi bardzo. Jest pan inny ode mnie jednak całkowicie, bo jakby mnie przekazywał wyrazy sympatii Leszek Miller, to ja bym się zaniepokoił własną osobą, własną postawą, albo Kwaśniewski nagle, jakby wyrazy sympatii. To bym od razu odszczeknął, zabieraj te swoje kwiaty i wsadź je sobie z drugiej strony. No, czyli pan w kierunku nawrócenia idzie może.
Nie idę w kierunku nawrócenia. Dochodzę do wniosku po takich wyrazach sympatii, że trochę racji mam w tym, co mówię, proszę pana. I to jest pocieszające. Jeszcze wracamy do tego tydzień temu. Powiedział pan, że daliśmy do Unii więcej niż wzięliśmy pieniędzy, prawda?
Tak.
Sprawdziłem to.
Daliśmy wielokrotnie więcej, a Unia jeszcze od nas wzięła w dodatku, nie tylko daliśmy pieniądze, ale pobrała różne koncesje na różne rzeczy. prawo do robienia różnych rzeczy, do zarabiania pieniędzy na naszym terenie. No to, że się otworzyły cukrownie same niemieckie w Polsce, a wszystkie polskie padły, i elektrownie, to, że weszły francuskie telefonie na nasz teren, a polskie nie powstały. To były te koncesje. Otwieramy wolny rynek, wy możecie inwestować.
Dobra, ale panie Wojciechu, podchodzimy do...
A my u was.
Podchodzimy do sprawy literalnie, tak bym to nazwał, dane PiS-owskiego Ministerstwa Finansów. Od maja 2004 roku do września 2020 roku Polska dostała z różnych programów Unii Europejskiej prawie 190 miliardów euro. Wpłaciła w tym czasie 60 miliardów euro składki. Przypominam, dane Ministerstwa Finansów.
No tak, ale to jest kłamliwa propaganda, bo wybiera się taki okres, kiedy akurat tamta strona robiła przelewy, a my nie robiliśmy przelewów w ich stronę,
panie
albo
Wojciechu,
mało. A
jakbyśmy
poszerzyli ten okres o 2 tygodnie w którąkolwiek ze stron, to nagle by wyszedł nam inny rachunek. Więc co tam, co zwolennik bycia w Unii mówi na temat Unii, to ja muszę przesiewać przez takie sito, tak, że on jest zwolennikiem bycia w Unii, więc on będzie chwalił tę sytuację i będzie bronił swojej tezy.
Jaki okres wybrany? To pan podchodzi do sprawy jak taka pani, co była kiedyś premierem naszego kraju i nie wiedziała, kiedy do Unii wstąpiliśmy. Jak jej zadano podchwytliwe, w cudzysłowie, pytanie, kiedy, no to zaczęła kluczyć tam 80. któryś rok. Wstąpiliśmy do Unii w 2004 roku, proszę pana, i od tego czasu zgarnęliśmy 190 miliardów euro, a wpłaciliśmy 60 miliardów euro.
Tak, a ile oni zgarnęli w tym czasie?
To teraz pan by dodawał tam, nie, to co pan wspomniał, cukrownie, inne tam rzeczy, ale tego nie jestem w stanie teraz obliczyć.
No właśnie, nikt nie jest w stanie obliczyć i ten rachunek, jak ktoś się zabiera do liczenia, to bardzo szybko wychodzi negatywny. Bardzo szybko. Myśmy, wchodząc do Unii, to jest proste zrozumieć. Postaram się pana przekonać, że ja mam trochę racji w tym, co mówię. Otóż wchodząc do Unii, byliśmy krajem biednym i zrujnowanym po komunie. Nie dorobiliśmy się jeszcze majątków, na pewno nie na takim poziomie, żebyśmy mieli przedsiębiorców mających tyle forsy w kieszeni do zainwestowania, co jakiś francuski przedsiębiorca. Kulczyka mieliśmy jednego, Sorosza, czy tam Sorosza, jak on się nazywa, ten od Polsatu, który dużo też pieniędzy miał, mieliśmy jednego. Kilku mieliśmy biznesmenów z pieniędzmi niewiadomego pochodzenia. Natomiast nie mieliśmy klasy średniej dorobionej. Natomiast druga strona miała. I teraz otwieramy granice gospodarcze i mówimy, każda ze stron może inwestować w tym przeciwnym kraju. Czyli Polak może inwestować w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, a my u was. I to na papierze wygląda ślicznie, tylko jeżeli oni mają forsę na inwestycje, to oni u nas zainwestują i zainwestowali, a my byliśmy jeszcze wtedy dorobkiewicze, nie mieliśmy forsy, więc dla nich to było bezpieczne otworzyć granice na polskie inwestycje, bo wiedzieli, że nie mamy z czego tych inwestycji zrobić i nie wykupimy telefonii we Francji, ani elektrowni w Niemczech.
Wspomniał pan o klasie średniej i dlatego chyba, proszę pana, ta klasa średnia dostaje po głowie i po plecach, a przynajmniej tak wynika z tego nowego, czy tam polskiego ładu, który ma być wprowadzany w życie, ale to rozmowa na inny temat. Afera mailowa, wyciekły kolejne wiadomości. No wie pan, to już od pewnego czasu publikowane są informacje ze skrzynki mailowej ministra Michała Dworczyka. Nie będziemy mówić o tym, co było poprzednio, on się wypiera, jest osobą pokrzywdzoną, w tym tak powiedziała prokuratura, ale teraz dowiedzieliśmy się, przynajmniej tak było napisane, że dziennikarz TVN24 Krzysztof Skurzyński, kumplem jest ministra Dworczyka, wynika. Bo pisze Dworczyk do premiera, a tam powiedziałem Skurzyńskiemu, poszedłem za radą Krzyśka i dałem się nagrać i tak dalej, i tak dalej. Powiedział mu Krzysiek, tak streszczam tego maila, że co będzie w programie czarno na białym, że będzie o czymś tam, o moich stosunkach z Macierewiczem, o moim wyroku sprzed 19 lat za posiadanie amunicji i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Skurzyński się wypiera, że absolutnie, to tam nie miałem nic wspólnego z tym, nie doradzałem, ale pokazały się następne informacje i TVN24 zawiesił tegoż dziennikarza w pracy.
A dlaczego zawiesił? Gdzie jest afera, niech mi pan powie, bo na razie opisał pan sytuację taką, wyciekły maile. Mnie zainteresowało tylko, dlaczego one wyciekają po kawałku. Jakim służbom, albo komu, jakiej partii, czy jakiej grupie, czy masonom, nie wiem komu, kościołowi, zależy, żeby to wyciekało po kawałku. Panie żeby to Wojciechu, się toczyło no, w nieskończoność.
Nie dojdziemy do ładu, bo to wie pan, różne są wersje na temat tego, kto to tam, wie pan, hapnął
no dobra,
i tak
a
dalej.
A cała reszta, co pana tu bulwersuje w tym?
Ja sądzę, panie Wojciechu, tak nawiasem mówiąc, że sprawa jest prosta. Czasami przeprowadza się migrację poczty z jednej poczty na drugą. Na przykład zmienia pan adres, to no. pan migruje, to wszystko, co pan ma. I prawdopodobnie tenże minister Dworczyk zlecił jakiemuś swojemu człowiekowi, żeby no dobra, mu przeniósł pocztę z jednej poczty na drugą i tamten to hapnął, no i teraz
ale
się
uwaga,
ukazują.
Człowiek no. uczciwy, który nie robi nic złego, może się zirytować, że jego prywatna korespondencja wyciekła, no bo tam coś do żony pisał i nie chce, żeby to wszyscy czytali. Natomiast nie boi się, bo nie robi nic złego. Nie musi z niczego się tłumaczyć ani wypierać. No,
ale
dobra,
panie Wojciechu, ale zapominamy o jednym. No. Na poczcie prywatnej, to jest adres prywatny pana Dworczyka, są publikowane, były przesyłane listy w jedną, drugą, trzecią, piątą, pięćdziesiątą stronę dotyczące spraw służbowych. I tu jest, proszę pana, pogrzebany pies, o, chciałem powiedzieć koń.
No to jest nielegalne w Polsce, no to tak jak nielegalne. Hillary Clinton robiła. Ta. Ona z prywatnego serwera wysyłała listy do Arabii Saudyjskiej urzędowej i tak dalej. To jest karalne więzieniem w Ameryce. No ale niestety Trump miał miękką rękę i nie wsadził.
No tak.
W Polsce też jest karalne? To trzeba wstawić tego gościa. No to od razu Dworczyk do więzienia. Nie ale... za to, że wyciekły informacje, tylko z tego tytułu, że państwowe sprawy omawiał na prywatnym mailu. To od razu do ciupy i tam niech odsiedzi do wyroku.
Też jestem za, ale panie Wojciechu, teraz tak, dziennikarz no, doradza facetowi z rządu. No. Uważa pan to za naganne czy nie?
Absolutnie, ale... proszę pana, na miejscu TVN24 ja bym się tym pochwalił, a nie wyrzucał dziennikarza. Patrzcie, jaki sprawny dziennikarz. Oswoił polityka, zaprzyjaźnił się z nim, dziennikarz w końcu stacji TVN24, czyli politycznej, stricte, a nie rozrywkowej. Oswoił Dworczyka do tego stopnia, że mu doradzał i mógł nim sterować i mógł spowodować, że facet zgodził się na przyjście do naszego programu i na nagranie. No bo omamił polityka, oswoił, zaprzyjaźnił się, no to po prostu wybitny dziennikarz i ja bym mu dał nagrodę, a jako TVN24 bym się chwalił, że mamy takich jeszcze 50.
Tylko to musiało być jeden warunek spełniony, że ten, no? że dziennikarz TVN-u powiedziałby swoim szefom, słuchajcie, Dworczyk to jest mój kumpel, często z nim koresponduję, spotykam się i wiecie, jakby coś tam no, się upubliczniły te nasze stosunki, to was uprzedzałem, że ja jestem jego kumplem.
Nie. Panie Andrzeju, ale jest coś takiego jeszcze jak konfidencja dziennikarska i przepisy mówią, że jeżeli źródło informacji pańskiej, dziennikarskiej, nie życzy sobie tego i nie pozwala, to pan, nie wolno panu ujawnić źródła. To jest tak jak tajemnica spowiedzi. Więc jeżeli stosunki Dworczyka ze Skórzyńskim, dziennikarzem TVN-u, były takie konfidencjonalne i Dworczyk mówi, tylko nikomu nie mów, to Skórzyński jako dziennikarz może czerpać informacje z tego źródła i je publikować, ale nie może podać, skąd je ma. I swoim no ja szefom też nie może ujawnić.
Ja się tutaj akurat z panem nie zgadzam.
Ale
to
przepisy
może...
mówią, no. A skąd pan wie, że on nie powiedział swoim szefom? Bo to jest druga sprawa, może i powiedział.
Bo go zawiesili, to taką podpuchę by czynili, to już by było
za chwilę. A dlaczego nie? Przecież to są wszystko, proszę pana, dwupłciowe oszusty i tam jak poeta pisał.
No, następna sprawa, no mniej więcej, no znaczy trochę podobna. Huczna impreza z okazji 50-lecia urodzin Roberta Mazurka, w skrócie mówiąc, zaprasza polityków jednej, drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej strony. Zdjęcia się ukazują, balowali sobie, razem pili, no i tam są goście, z którymi on często rozmawia.
Robert Mazurek to dziennikarz jest, kolejny dziennikarz, dodajmy, bo nie tak. każdy wie. Ja musiałem się doczytać.
Rozmawia z tymi ludźmi, z którymi pije wódkę później na antenie.
Tak, no to normalne, normalne narzędzie pracy dziennikarskiej. Polityka kupić, albo dać mu kreskę, albo mu babeczkę podesłać, albo na babeczki go zaprosić, jeżeli ma ciągłość do cukru i do słodyczy, albo na lody, albo na coś tam. No to dziennikarz w ten sposób operuje. Oswaja dziką bestię, daje jej marchewki i potem zaprasza na rozmowę.
Panie Wojciechu, wiem, że pan to mówi troszeczkę żartem,
nie,
nazwę to, ale panie Wojciechu, takie
pracy.
Blatowanie się dziennikarzy z politykami, no uważa pan, że to jest w porządku, panie Wojciechu?
Nie, to kiedyś było nie w porządku, bo dodajmy no. na to, to miała być czwarta władza, która powinna być zawsze w konflikcie z każdą władzą. I to jest podstawowy zarzut wobec mojej osoby. Również pan mi ten zarzut stawiał, kiedy żeśmy się rozstali na chwilę, bo nagrałem brzydki film, że ja stoję w kontrze Ja stoję w kontrze do każdej urzędującej władzy i uważam, że każdy dziennikarz powinien być przynajmniej podejrzliwy wobec każdej urzędującej władzy, niezależnie od tego, jakie ma poglądy. Czy lubi Trumpa, czy Bidena, czy Hillary Clinton, czy Obamę, czy Pisiory, czy te drugie, powinien być zawsze w kontrze podejrzliwy, kwestionować to, co władza mówi.
No tak,
za każdym razem mówić sprawdzam, a
panie
nie
Wojciechu,
oswajać
ale,
się
ale,
i kolegować.
No więc właśnie to, jak piją wódkę razem, to nie możemy się spodziewać, a raczej możemy podejrzewać, że za kilka dni, jak już wytrzeźwieją i kac im przejdzie, tak, jak pan Mazurek będzie rozmawiać z ministrem Sasinem na przykład na antenie, tak, to możemy podejrzewać, jak oni razem dawali w szyję, że nie zada mu podchwytliwych pytań i nie zachowa się, oczywiście z całym szacunkiem do jego uczciwości, i nie zachowa się tak uczciwie, jak powinien się zachować.
Proszę
no
pana,
prawda?
A nawet jak mu zada pytanie, to ja widzę, że nie drylują. Zadają pytanie, polityk nie odpowiada albo się wykręca. Tak. Czasami dodadzą drugie, dociskając, ale już nie dociskają w nieskończoność. Ja kiedyś w UC Kwadransie miałem taką rozmowę, w której 7 razy zadałem to samo pytanie i ponieważ polityk mi nie odpowiedział, to w tym miejscu skończyłem rozmowę. Było jedno pytanie, pierwsze pytanie było od razu nieprzyjemne, on nie odpowiedział. Zadałem mu je 7 razy kolejnych i potem podziękowałem za rozmowę, bo ja chciałem się tylko to dowiedzieć, tak czy nie.
I
to
tak,
tego dziennikarze nie robią dzisiaj, bo to jest nieuprzejme, chlaliśmy wódkę i teraz co będę ryśka, będę grillował.
No właśnie, to jest jeszcze wiele takich historii, o których można by było mówić, dziennikarze, politycy. No bo jak ja mam traktować, proszę pana, kobietę, która występuje w radiu publicznym, a ja wiem, że ojcem chrzestnym jej dziecka, co najmniej jednego, jest minister Macierewicz na przykład. To no, ona jak z nim rozmawia, proszę pana, to co? Uczciwie rozmawia? A nie ustalili wcześniej pytań i odpowiedzi? No mogę to podejrzewać, prawda? Ona powinna się wyłączyć z tego, nie powinna z nim rozmawiać.
Niekoniecznie. Ona powinna ujawnić swoje stosunki z nim, bo synowa Donalda Trumpa jest w tej chwili dziennikarką dużej stacji Fox, współpracownikiem, komentatorem politycznym. Z tym, że wszyscy wiedzą o tym, że to jest synowa Trumpa. W związku z tym, kiedy ona się wypowiada, to wiadomo, z jakich pozycji startuje. Więc to nie przeszkadza być dziennikarką, tylko wszyscy muszą wiedzieć. Ojcem chrzestnym moich dzieci jest Macierewicz. W związku z tym, jak akurat ja rozmawiam z Macierewiczem, to powinnam zacząć rozmowę od tego, znamy się prywatnie, oto ojciec chrzestny moich dzieci. A teraz, panie ministrze, pytanie o broń.
No właśnie tak powinno być, więc jeżeli nie jest to przedstawione słuchaczom, to jest nieczysta gra, panie Wójcie.
Nieczysta.
Naprawdę nieczysta gra. I ja sądzę, że to jest takie zdychanie, proszę pana, powolne, uczciwego dziennikarstwa. No. Uczciwego dziennikarstwa.
Pan jest zapóźniony. Jeden z komentatorów stacji Fox, taki, którego wiele lat oglądałem, teraz trochę mi skapcania, oglądam następnego młodszego, ale on przez wiele lat powtarzał, dziennikarstwo zmarło. Dziennikarstwo tak, uczciwe, prawdziwe, takie, o którym przed chwilą opowiadaliśmy trochę, ono zmarło 20 lat temu. Dziennikarz już nie kontestuje polityka, tylko zaprasza wszystkie strony na wódkę do siebie, dziennikarz Mazurek, i ci politycy nie brzydzą się przyjść. Oni nie czują, że jest coś niestosownego w tym, że do dziennikarza, z którym będziemy prowadzili rozmowy, on nas będzie odpytywał w imieniu narodu, że my do niego idziemy na wódkę. Oni nawet nie rozumieją, gdzie tu jest błąd. Nieetyczne jest uprawianie takich stosunków.
Jest to straszne, panie Wojciechu, i tak no, zwrócił pan uwagę na to, co w Stanach Zjednoczonych o takich sprawach się mówi. I akurat tak się złożyło, że czytam teraz świetną książkę. Ona nosi tytuł Nienawiść, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w podtytule Jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem. Wspaniała tak, sprawa. Matt Taibbi napisał, amerykański dziennikarz. Jeżeli ktoś by się zainteresował tą sprawą, to naprawdę polecam, bo tam jest właśnie napisane o tych sprawach.
Zwracam panu uwagę na jeden element. Nie wiem, tej książki konkretnej nie znam, ale jak pan to będzie czytał, niech pan sobie przypomni swoje wykłady z marksizmu. Otóż Marx robił to samo. Wprowadzał podział na klasy nieistniejący w przyrodzie i konfliktował je ze sobą. Jedna klasa była w opresji, a ci drudzy byli B i byli do zwalczenia. Podział klasowy, to co pan w tej książce opisuje, nienawiść, spółka z o.o., to jest działanie według tego samego schematu. Podzielić społeczeństwo poprzez udzielenie takiej informacji społeczeństwu. Ty jesteś Murzyn, a biali cię na pewno do dzisiaj nienawidzą. Ty jesteś biały, to powinieneś się kulić, dlatego że masz w sobie zaprogramowaną wyssaną z mlekiem matki nienawiść do Murzynów. Tak mówią w Ameryce. W Polsce nam się mówi, że mamy wyssaną z mlekiem matki nienawiść do Żydów. I to... podzielenie społeczeństwa, zdefiniowanie takich konfliktów, o których Rudnik z Sejrowskim mogliby nie pomyśleć wcześniej, ale zdefiniowanie i ogłoszenie powoduje nagle, że pan się ustawia w kontrze do drugiej grupy i zaczyna się nienawiść, spółka z o. To jest marksistowski sposób działania. Mówię panu, niech pan czyta dalej.
Nie bardzo się z panem zgadzam do końca, bo to może jeden z kanałów przekazywania czy celu, który się stawia przekazując informacje, ale to też rozmowa na inną okazję. Musimy kończyć, co prawda zaplanowałem jeszcze kilka innych tematów, ale może za tydzień nam się uda. Dzisiaj dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Czajrowski i Andrzej Rudnik.